Rozdział 15. Większą część ostatnich dwóch tygodni Danin Sper przeżył w stanie zachwytu i zdumienia. Nie był jedną osobą, która tego doświadczała, ale uważał, że jedną z niewielu, które zachowały rozsądek mimo wszystkiego, co się wydarzyło. Większość kapłanów albo chodziła jak ogłupiała, albo bezustannie wysławiała bogów, czy też spekulowała, co jeszcze kryje przyszłość. Kiedy Platten niósł go przez bramę świątyni, Danin wspominał wydarzenia, które doprowadziły do takiej sytuacji. Pierwszym objawieniem był powrót Aurai. Ani statek, ani Platten nie dostarczyły jej do miasta. Przyfrunęła do świątyni jak wielki, biały i bezskrzydły ptak. Powrót Diary był spokojniejszy, jak dowiedział się od któregoś ze służących. Przyjechała na nosicielu, na którym wyruszyła i wyglądała, jakby musiała sobie wiele rzeczy przemyśleć. Druga wiadomość okazała się mniej przyjemna. Auraja opowiedziała Daninowi o swoim starciu z pentadriańskim czarownikiem i o tym, że odkrycie nowego daru nastąpiło w rezultacie porażki. Jednak ta informacja miała pozostać sekretem. Biali nie chcieli wzbudzać u wiernych niepotrzebnej paniki, ogłaszając, że pentadrianie mają czarowników dostatecznie potężnych, by mogli pokonać kogoś z białych. Danin nie przyzwyczaił się jeszcze do myśli, że kobieta, dla której pracuje, zdolna jest do powietrznych akrobacji, zbyt trudnych nawet dla ptaków. Po przybyciu ambasadorów Sije zauważył subtelną zmianę w zachowaniu innych białych wobec Aurai. Jakby Sije swoim istnieniem wyjaśniali, czemu otrzymała taką moc. To rzeczywiście ma sens, pomyślał. Czy z tego wynika, że będę jej towarzyszył w podróży do Si? Od ich przybycia widywał Auraję raz, najwyżej dwa razy dziennie. Nic nie wiedział o ludzie nieba, nie znał ich języka. Prawdziwym wstrząsem było zrozumienie, że w tej chwili zupełnie nie jest dla niej przydatny. A te kilka razy, kiedy widział ich razem, przekonało go, że skrzydlaci goście ją fascynują. Ona także wywarła na Sije ogromne wrażenie. Nic dziwnego, uznał. Ma z nimi więcej wspólnego niż ktokolwiek tutaj. Platten zbliżył się do budynków świątyni. Zauważył, że nieliczni kapłani spacerujący po alejkach o tak wczesnej porze zajęci są nową i nieoficjalną rozrywką, którą nazwano nieboglądaniem. Większość spoglądała na wieżę. Szybko odkryli, że okno w pokoju Aurai zastąpiono szklanymi drzwiami, więc ona i jej przyjaciele z Si nie musieli wspinać się na dach, żeby oddać się ćwiczeniom lotniczym. Kiedy się pojawiała, publiczność często witała ją oklaskami. Wspominając te drzwi w ścianie jej pokoju, Danin zadrżał. Może to i lepiej, że już go nie potrzebuje. Potrzebuje, oczywiście, powtarzał sobie. Ale to nie pomagało. Oto nadarzyła się okazja, by poznać jeden z nielicznych ludów, o którym nic nie wiedział. Ale nie mógł z niej skorzystać, ponieważ Auraja nie włączyła go do rozmów z nimi. Platten zatrzymał się, Danin wysiadł i podziękował woźnicy. Kapłani uprzejmie kiwali mu głowami, kiedy szedł w stronę wieży, a on odpowiadał im znakiem kręgu. Klatka czekała już u stóp schodów. Skupił się na oddechu, gdy niosła go w górę. Aby nie wyobrażać sobie otchłani pod sobą, wyrecytował w myślach zwrotkę wiersza, której nauczył się na pamięć, a potem przetłumaczył ją na danuejski. Zatrzymał się przed kwaterą Aurai, wysiadł i zastukał. Otworzyła sama i powitała go uśmiechem. Nie tak szerokim, jaki często miała na twarzy w ostatnich dniach, ale spokojniejszym. Zastanowił się, co takiego tłumiło jej niedawną radość. Wejdź proszę, powiedziała i wskazała mu fotel. Siadając odruchowo rzucił okiem na okna. Na szczęście szklane drzwi były zamknięte. Wiem, jesteś rozczarowany, że nie widujesz częściej ambasadorów Sije, zaczęła. Mogą się wydawać pewni siebie i opanowani, ale w rzeczywistości ziemiochodzący ich onieśmielają. Tym bardziej, że znają nas przede wszystkim jako najeźdźców i morderców. Starałam się możliwie ograniczać liczbę ziemiochodzących w ich otoczeniu. Kiedy mówiła, kosmaty kłębek na sąsiednim fotelu rozwinął się wolno. Figiel zamrugał sennie, przeciągnął się, przeszedł na kolana Aurai i zwinął się znowu. Auraja jakby tego nie zauważyła. Miałam nadzieję, że ci to jakoś wynagrodzę, zabierając ze sobą. Obawiam się jednak, że teraz nie będzie to możliwe. Zabierając mnie? W jej oczach błysnęły dobrze już znajome iskierki. Do Si, by przystąpić do negocjacji w sprawie przymierza. Juran wysłał im propozycję już parę miesięcy temu, a teraz chcą, żeby ktoś z nas wrócił z nimi do Si. Jej uśmiech zbladł. Ale podróż potrwa całe miesiące i prowadzi przez bardzo trudne tereny. Musiałbyś zdobywać góry, żeby się tam dostać, Daninie. Juran postanowił, że mam wyruszyć sama. Aha. Danin wiedział, że nie zdoła przed nią ukryć zniechęcenia, więc nawet nie próbował. Masz rację, rzekł. Jestem rozczarowany. Jestem też niespokojny. W Somreju miałaś mnie, Majrę i tkacza snów Lejarda. Doradzaliśmy ci. Wybacz szczerość, ale wciąż masz za mało doświadczenia, by sama radzić sobie z przymierzem. Czy to nie może zaczekać? Pokręciła głową. Potrzebujemy sojuszników, Daninie. Nie tylko samotni czarownicy mogą zawędrować z południa na północ. Jednakże nie rozpocznę negocjacji z Sije natychmiast. Przez kilka miesięcy będę próbowała jak najwięcej się o nich dowiedzieć. W takim razie, jeśli wyruszyłbym zaraz, dotarłbym na czas, by pomóc ci w rozmowach. Nie, Daninie, oświadczyła stanowczo. Będziesz mi potrzebny tutaj. Sięgnęła pod cyrkle, potem pochyliła się i wyciągnęła rękę. Na jej dłoni spoczywał biały pierścień, kapłański pierścień. Danin przyjrzał mu się zaskoczony. To zaszczyt, na jaki nie zasługuję, powiedział. Ale nie pragnę wstąpić. To nie jest kapłański pierścień, przerwała mu. To coś, co nazywamy pierścieniem łączącym. Jak wiesz, kapłani mogą komunikować się między sobą poprzez swoje pierścienie. To możliwe, ponieważ są obdarzeni, więc ich pierścienie są całkiem proste. To... Uniosła białą obrączkę. To jest bardziej skomplikowane i trudniejsze do wykonania. Jeśli zechce się z tobą skontaktować, będę mogła poprzez ten pierścień. Ale on nie potrafi nic więcej. Nie połączy cię z nikim innym. Podała mu go. Noś go, a będę mogła rozmawiać z tobą z Si. Nie zgub go, mam tylko ten jeden. Wziął pierścień, uniósł w górę i przyjrzał mu się. Był prosty i gładki. Nie domyślał się nawet, z czego jest zrobiony. Wsunął go na palec, po czym uniósł głowę i spojrzał Aurai w oczy. Jest jeszcze coś, co mnie martwi. Uśmiechnęła się i oparła wygodniej. Twoja troska o mnie jest wzruszająca, Daninie, ale w Si ryzyko spotkania Pentadrian jest mniejsze niż gdziekolwiek indziej. To odległa, niezamieszkana okolica, trudna do przebycia. Si je wykryją i uprzedzą o każdym, kto wtargnie do ich krainy. No i dlaczego Pentadrianin miałby podejmować tak ciężką wyprawę? Żeby cię znaleźć, odparł. Nie będą wiedzieli, że tam jestem. No więc z tego samego powodu, dla którego ty wyruszasz. Sije nie zaprosili do siebie Pentadrian, żeby negocjować sojusze. Przynajmniej ambasadorzy nic o tym nie wiedzą. Ani też Pentadrianie nie nawiązali kontaktu z innymi krajami. Westchnął i pokonany skinął głową. Więc jak długo będę bezrobotny? Parsknęła. Nie będziesz. Wyruszam na kilka miesięcy, chociaż jeśli mi się powiedzie, Juran chce wysłać mnie do Elai. Kurier, którego tam posłał, od miesięcy nie meldował o sytuacji. Lud morza. Danin gwizdnął cicho. Wkrótce nie będzie już na świecie żadnych zagadek. Wyraz niepokoju przemknął po twarzy Aurai. Odwróciła głowę. Figiel się poruszył, a ona spojrzała na niego i uśmiech powrócił. Jest jeszcze jedna sprawa, którą chciałabym z tobą omówić, Daninie. Tak? Czy mógłbyś zaglądać tu codziennie i spędzać trochę czasu z Figlem, kiedy mnie nie będzie? Musisz uważać, robi się sprytny. Ciągle go znajduję, jak pełza po zewnętrznej stronie okna. Kazałam wstawić zamek, ale on już nauczył się go otwierać. Zanim wyjadę, będę musiała zabić to okno gwoździami. Danin zadrżał. Zrób to, a będę się nim zajmował. Zaśmiała się. Dziękuję ci. Jestem pewna, że Figiel doceni twoje towarzystwo. Kiedy Danin wyszedł, Auraya zaczęła krążyć po pokoju. Wiem, że wydawałam się bardziej pewna siebie niż się czuję, myślała. To nie żaden konkretny aspekt wyprawy mi niepokoi, ale to, że muszę wszystko robić tam sama. Lecz przecież nie będzie pozbawiona kontaktu z resztą świata. W dowolnej chwili może się porozumieć z każdym z białych. Juran polecił, by konsultowała się z nim, zanim podejmie jakąkolwiek ważną decyzję, co było równie pocieszające jak rozsądne. Diara nie zaprotestowała ani jednym słowem. Całą drogę powrotną do Yarime poświęciła na lekcję magii, a w jej instrukcjach znikł ton wykładowcy. Zrezygnowała już z zatrzymywania Aurai, dopóki nie udoskonali każdej przydatnej umiejętności. Zdawało się raczej, że postanowiła możliwie szybko przekazać jej wszystko, co sama wie o stosowaniu magii. Powtarzała, że Auraya powinna ćwiczyć, kiedy tylko znajdzie wolną chwilę. My wszyscy mieliśmy czas, by uczyć się we własnym tempie. Może się okazać, że ty, jako ostatnia z nas, go nie dostaniesz, oświadczyła tajemniczo. To jeszcze bardziej utrudniało spoglądanie w przyszłość bez niepokoju. Bywały noce, kiedy Auraya budziła się z koszmarów, w których była uwięziona i bezsilna, w okowach magii pentadriańskiego czarownika. Niełatwo żyło się ze świadomością, że istnieje ktoś potężniejszy od niej, kto źle życzy jej samej i jej bliskim. Podeszła do okna. Tak jak wszyscy śmiertelnicy, mogła tylko zaufać bogom. Lear! Odwróciła się. Figiel wpatrywał się w drzwi, nastawiając czujnie spiczaste uszy. Chichocząc, przeszła przez pokój. Kiedy otworzyła drzwi, Lejard zamarł z dłonią wzniesioną do stukania. Witaj, tkaczu snów, Lejardzie! Uśmiechnęła się. Wejdź! Dziękuję ci, Aurajo z białych. Lear! Figiel zaskoczył z fotela. Tkacz roześmiał się, gdy Wes wspiął się po jego ubraniu na ramię. Lubi cię. Mam szczęście, odparł spokojnie. Drgnął, gdy zwierzak zaczął obwąchiwać jego ucho. Auraya spoważniała. Pomyślała o przysłudze, o jaką poprosiła Danina. To nie tak, że Wes nie lubił Danina, ale wyraźnie wolał Lejarda. Z początku chciała właśnie tkacza snów prosić o odwiedzanie Figla, jednak wiedziała, jak nieswojo się czuje, kiedy przebywa na terenie świątyni. Lepiej mu tego oszczędzić. Stłumiła westchnienie. Akurat tak się złożyło, że obaj jej doradcy mieli powody, by lękać się wizyt u niej. Dla Lejarda było to miejsce największego wpływu bogów, dla Danina miejsce zbyt oddalone od ziemi. Może to jedna z przyczyn, dla których tak lubiła towarzystwo ambasadorów Sije. Jak ona, kochali latanie i bogów, a przynajmniej Huan. Fakt, byli pierwszymi, jakich spotkała, którzy czcili jednego boga bardziej niż pozostałych. Ale trudno się dziwić, to przecież Huan ich stworzyła. Wezwałam cię, by zapewnić, że cię nie ignoruję, oświadczyła. Byłam tak zapracowana, że nie miałam czasu na nieoficjalne wizyty. Żałuję tego, ponieważ w najbliższej przyszłości niewiele będziemy mieli okazji do rozmów. Lejard spojrzał na nią pytająco. Wyruszam do Si, negocjować kolejne przymierze. Uniósł brwi. Si? Uśmiechnął się. Spodoba ci się. Sije są łagodnym i szlachetnym ludem. Uczciwi i praktyczni. Co o nich wiesz? Niewiele, Zdjął figla z ramienia i usiadł. Wes natychmiast zwinął się w kłębek na jego kolanach. Siedząc naprzeciw, Aureja poczuła lekkie ukłucie zazdrości, że jej własny ulubieniec woli chyba gościa. Sije są w moich wspomnieniach, powiedział Layard. Ponieważ długo z nimi rozmawiałaś, dowiedziałaś się pewnie większości tego, co ja wiem. Mogli jednak nie wspomnieć o żadnych tabu ich kultury. Tak? Pochyliła się zaciekawiona. Nie wszyscy Sije potrafią latać, wyjaśnił. Niektórzy rodzą się niezdolni do lotu, inni tracą tę umiejętność. Wypadki są tragicznie częste. Starość jest dla tych ludzi szczególnie okrutna. Bądź ostrożna, mówiąc o takich Sije. Nigdy nie nazywaj ich kalekami. A jak mam o nich mówić? Pokręcił głową. Nie mają powszechnie stosowanego określenia. Jeśli masz się spotkać z jakimś Sije, pozwól, żeby sam decydował, gdzie to nastąpi. Jeśli jest zdolny do lotu, przyjdzie do ciebie. Jeśli nie, ty musisz iść do niego. W ten sposób nie sugerujesz, że pierwszy nie potrafi latać, a drugiego traktujesz z szacunkiem i nie zwracasz uwagi na jego kalectwo. Rozumiem. Zauważyłam, że łatwo się męczą przy chodzeniu. Tak, zaśmiał się. Wobec ziemiochodzących zachowują się trochę jak wobec tych nielotnych Sije, ale ty, zmarszczył czoło, nie powinnaś im na to pozwalać, bo sprawisz wrażenie, że oczekujesz przywilejów, które ci się nie należą. To cenna rada, uświadomiła sobie. Nie uznałabym za dziwne, gdyby Sije zawsze umawiali się na spotkanie w miejscu, gdzie się zatrzymam. Coś jeszcze? Zastanowił się, po czym wzruszył ramionami. To wszystko, co sobie w tej chwili przypominam. Jeśli coś jeszcze przyjdzie mi do głowy, zanim wyruszysz, na pewno dam ci znać. Kiwnęła głową. Dziękuję. Jeśli coś sobie przypomnisz po moim odlocie, powiedz Daninowi. On będzie pilnował moich spraw, póki nie wrócę. Oczywiście. Kiedy wyruszasz? Za kilka dni. Jak długo spodziewasz się zostać w Si? Tyle, ile okaże się konieczne i dopóki będę tam mile widziana. Myślę, że parę miesięcy. Przytaknął. Jest mało prawdopodobne, żebyś w tym czasie potrzebowała mojej rady, skoro przymierze somrejańskie jest już zawarte. Owszem, zgodziła się, ale będzie mi brakowało twojego towarzystwa. Uśmiechnął się. I mnie twojego. Zapewnił z błyskiem w oku. Jak tam ten twój nowy uczeń Jaim? Jego twarz wyrażała skruchę i determinację. Nieprzyzwyczajony do ciężkiej pracy, odparł, ale ma pewną wrodzoną fascynację lekami i uzdrawianiem. Czeka mnie jeszcze wiele trudu. Przynajmniej będziesz miał teraz więcej czasu, skoro ja przestanę cię odciągać. Ale żadnej wymówki, by uciec od obowiązków, zauważył. Roześmiała się. Nagle cichy dzwonek zwrócił jej uwagę na zegar, stojący na stoliku. O, obawiam się, że muszę cię do nich odesłać. Mam teraz lekcję z Diarą. Wstała. Layard ostrożnie podniósł figla i odłożył go na bok. Potem wstał także i ruszył za nią do drzwi. Kiedy życzył jej szczęścia, pokręciła głową. Na pewno znajdę jeszcze czas, by z tobą porozmawiać przed odlotem, obiecała. Przytaknął. Odwrócił się i ruszył schodami w dół. Gdy Aureja zamknęła drzwi, ogarnął ją smutek. Będę za nim tęskniła. Ciekawe, czy on za mną także. Podeszła do okna i spojrzała na ludzi daleko w dole. Z jego myśli wiedziała, że dla Layarda jest nie tylko kimś, kto może pomóc tkaczom snów. Czuł do niej sympatię, podziw, szacunek. A ta myśl wzbudziła wyrzuty sumienia. Przypomniała sobie nagle, na jaki pomysł wpadła w ogrodach somrejańskiej świątyni. Wracała do niego już kilka razy, wciąż niepewna, co powinna, a czego nie powinna robić. Rozsądek podpowiadał, że należy odwodzić ludzi od przystępowania do kultu tkaczy snów, Bogowie nie przyjmują dusz tych, którzy są od nich odwróceni. Ocali wiele dusz, jeśli sprawi, że ludzie nie zostaną tkaczami snów. A jednak czuła, że to nie w porządku, jeżeli doprowadzi do ich upadku. Ci ludzie sami chcieli zostać tkaczami snów i wiedzieli, co poświęcają. Zwiększenie wiedzy Cyrklian o uzdrawianiu to słuszny cel. Jednak świadome czytanie w myślach tkaczy snów dla zdobycia tej wiedzy już nie. To by była kradzież. Chociaż ułatwienie swoim współwyznawcom samodzielnego jej odkrywania na pewno kradzieżą by nie było. Jeśli myślę o tym jedynie jako o rozszerzeniu wiedzy kapłanów o uzdrawianiu, to przecież nie robię nic złego. Czy można mieć do mnie pretensje, jeśli doprowadzi to do upadku tkaczy snów? Ponieważ widziałam konsekwencje, a jednak się nie cofnęłam. Westchnęła. Nie do mnie należy ratowanie tego kultu. Layard powinien się mnie bać, pomyślała i pokręciła głową. Wszystko kręci się wokół Layarda. Czy waham się ze strachu, że utracę jego przyjaźń? Przypomniała sobie ostrzeżenia Jurana. Bądź ostrożna, Aurajo, abyś w imię starej przyjaźni nie zrezygnowała z siebie. Odeszła od okna. Przecież nie ma pośpiechu. Taki projekt wymaga lat, a jego skutki nie będą widoczne przez co najmniej pokolenie. Długo po śmierci Layarda. Usiadła przy figlu i podrapała go po głowie. Sądząc po tym, co się dzieje, i tak nie będę miała na to czasu. Zawieranie sojuszy i unikanie przedwczesnej śmierci z rąk tych pentadrian dostarczy mi zajęcia na długo. Zawsze mówiła, że chce być pochowana w trumnie, jak porządni ludzie. Rajo popatrzył na siostrę, potem na ciało starej kobiety. Trumny kosztują. Zostawiła pieniądze, przypomniał Tiro. I by się należało, żebyśmy część wydali na trumnę. Nie musimy, stwierdziła siostra Rajo. Kiedy byliśmy na wysypisku, widzieliśmy taką skrzynię, co wyglądała całkiem jak trumna. Dlatego zaczęłyśmy o tym gadać. Może dalej tam leży. No to idźcie zobaczyć, rzucił Rajo do Tiro. Chłopiec i dwóch jego kolegów odeszli pospiesznie. Rajo przykucnął i ujął dłoń kobiety. Była zimna i sztywna. Dziękuję ci, Emerio. Wyleczyłaś moją siostrę i mnie i byłaś dla nas szczodra. Zdobędziemy ci skrzynię, jeśli wciąż tam jest. Nie będzie ci chyba przeszkadzać, jeśli weźmiemy twoje pieniądze i rzeczy. Przecież i tak nie będą ci potrzebne, skoro jesteś już u bogów. Pozostali pokiwali głowami. Rajo nakreślił krąg na czole kobiety, po czym wstał. Chłopcy mogą potrzebować pomocy, jeśli skrzynia jest tak duża, że może służyć za trumnę. Trzeba będzie też wykopać dół. To wymaga czasu i sił. Obejrzał się na siostrę. Zabierz jej ubranie, polecił. Skinęła głową i wzięła się do pracy. Godzinę później ciało Emerii leżało już w skrzyni. Jego siostra i inne dziewczęta wymknęły się na wzgórza, by nazbierać kwiatów. Cała odzież, prócz wytartych halek, została zdjęta, ale zasypane kwiatami ciało wyglądało odpowiednio i godnie. Po kolei wygłaszali krótkie, łzawe pożegnania. Potem zakryli skrzynię kilkoma nadwęglonymi deskami, wydobytymi ze spalonego domu, pod którym mieszkali. Rajo i inni chłopcy wykopali dół na niewielkim podwórzu za domem. Ziemia była twarda i zanim skończyli, zapadł mrok. W końcu wrócili do domu, wynieśli skrzynię i ułożyli ją w dole. Kiedy pozostał tylko kopiec ziemi, rzucili jeszcze na niego trochę kwiatów i wrócili do swojej piwnicy. Wszyscy byli milczący i smutni. Gdzie są jej rzeczy? Zwrócił się Rajo do siostry. Pozostali ustawili się dookoła i patrzyli, jak układa na środku stos ubrań i sakwę Emerii. Skrzywili się wszyscy, gdy ją otworzyła, i wokół rozszedł się wyraźny rybi zapach. Ostrożnie wyjmowała zawartość. To są leki. Powiedziała mi, do czego służą i jak ich używać. Mówiła, że je sprzeda, bo właściwie to na nic nie pomagają, ale niektórzy myślą, że po nich są dobrzy w seksie, więc sporo można za nie dostać. Też możemy je sprzedać, uznał Rajo. Kiwnęła głową. Wyjęła nieduży skórzany portfel i wysypała jego zawartość. Wszyscy się uśmiechnęli, widząc stos monet. Trzymała je przy sobie, przy pasie, którym się obwiązywała. Jej sekretny schowek. Nasz sekretny schowek, poprawił ją Rajo. Każdy coś dostanie, żeby było sprawiedliwie. Zaczniemy od ubrania. Ja biorę taul. Kto chce tunikę? Kiedy podzielili majątek Emerii, Rajo ogarnęło ciepłe uczucie lekkości. Nie mieszkała z nimi długo, ale dopóki każdy zachował coś, co do niej należało, to trochę tak, jakby wciąż z nimi była. Pewnie jest teraz szczęśliwa z bogami, pomyślał. Mam nadzieję, że wiedzą, że dostali to, co miała najlepsze.